Jeżeli człowiek doświadczył jakiegoś uwolnienia, to będzie bardzo sobie cenił wolność. Obojętnie, czy było to wyjście z więzienia, czy z jakiejś niewoli, nawet z nałogu. Jeżeli ktoś wyszedł z jakiegoś nałogu, to też ceni sobie tą wolność, której doświadcza. Albo z jakiegoś środowiska toksycznego, przestępczego, religijnego, jakiejś sekty. Natomiast tragedią będzie, jeżeli ktoś, kto doświadczył już takiej wolności, zaczyna wracać do tego samego miejsca, w którym kiedyś był. Wraca do nałogu, wraca na jakąś przestępczą drogę, zaczyna ponownie robić takie same rzeczy, daje się ponownie komuś zwieść. I gdyby ktoś z naszych bliskich, a być może nawet takie sytuacje mieliśmy, był w takiej sytuacji, to pewnie byśmy jakoś chcieli zareagować. Jakoś chcielibyśmy ostrzec taką osobę. Pokazać jej, z czego chce zrezygnować, co chce porzucić, jaką wartość ma wolność, której już doświadczają, a z której chcą rezygnować. I podobny wydźwięk ma kolejny fragment listu do Galacjan. To jest rozdział 4, wersety od 1 do 11. Galacjan, rozdział 4, od 1 do 11 wersetu. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał prawu, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do tych słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej, służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące i porę roku i lata. Boję się, że może nade mnie mozoliłem się nad wami. I Paweł pisał już w tym liście o tym, że prawo nie może ani znosić, ani też zmienić Bożych obietnic, że prawo miało taką swoją pewną rolę do odegrania, tylko rolę tymczasową, rolę prowadzenia do Chrystusa. I taką tymczasowość prawa też widzimy w tym fragmencie. Widzimy taki kontrast życia przed i po nawróceniu. Tego, że kiedyś byliśmy dziećmi, które nie różniły się nawet od niewolników, a teraz staliśmy się synami, czyli otrzymaliśmy Ducha Syna Bożego, Ducha, który woła w nas Abba Ojcze. I tak żydowcy, jak i też pogańscy odbiorcy tego listu, oni mogli rozumieć te obrazy, dlatego że i jedni, i drudzy mieli pewne praktyki związane z wejściem w dorosłość. Że dziecko, które dorastało, w pewnym momencie stawało się dorosłe, kiedyś podlegało jakimś osobom, a teraz jest odpowiedzialne samo, ma pewne prawa i obowiązki. I dlatego Paweł pyta Galacjan, jak mogą w tym momencie znowu wracać do niewoli? Jak mogą wracać do tego, co Paweł tutaj nazywa tak trochę tajemniczo żywiołami? To wyjaśnimy sobie, czym są te żywioły i zobaczymy, jak właśnie im nie dać się zniewalać też w naszym życiu. I te pierwsze trzy wersety w tym fragmencie, one opisują stan zniewolenia prawem. Paweł tutaj konkretnie opisuje to, co działo się u Żydów. Od 4 do 7 wersetu jest usynowienie w Chrystusie. To jest taka piękna nauka o adopcji do Bożej rodziny. A od 8 do 11 wersetu jest takie wezwanie do tego, żeby nie wracać z powrotem do niewoli. Tutaj już Paweł zwraca się do tych Galacjan, którzy właśnie byli w takim położeniu jako do pogan. I to już jest taki ostatni w tej części listu kontrast między życiem przed i po przyjściu Chrystusa, między stanem przed i po przyjściu Chrystusa. I Paweł ten pierwszy okres opisuje jako dzieciństwo. Tutaj pisze o dziecku, które nie różni się od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Czyli dziecko podobne do sług, w tym sensie, że też musiało przyjmować polecenia, a nie je wydawać. To jest trochę tak jak z dziećmi ludzi, którzy mają jakiś większy majątek. Na przykład dzieci wielkich biznesmenów mogą w przyszłości nawet zarządzać tym wszystkim, co jest obecnie własnością ich ojca, ich rodziców. Ale kiedy są dziećmi, ich rodzice na przykład mogą zatrudniać osoby do opieki. Jakąś opiekunkę, jakiegoś ochroniarza, może szofera. I to są osoby, które w jakiś sposób nawet mają władzę nad tym dzieckiem. Tak mogą mu powiedzieć, tutaj nie idź, tu pojedziemy. Więc Paweł pisze tutaj, że takie dziecko niczym nie różni się od niewolnika, w tym sensie, że nie ma od niego więcej wolności. Na przykład jak jest jakiś biznesmen, ma jakieś dziecko, powiedzmy 10-letnie dziecko, to ono nie może wydawać pieniędzy firmy. Tak? No, być może w przyszłości będzie decydować o tym, co jest własnością jego ojca, ale teraz jeszcze tego nie może robić. Może mogłoby się nawet podpisać nazwiskiem swojego ojca, byłoby to zgodne z prawdą. No ale nie może na przykład zdecydować o tym, że na parkingu tej firmy postawimy na przykład salę zabaw. To dopiero za jakiś czas będzie mogło decydować być może o takich sprawach, ale pewnie później już nie będzie myśleć o sali zabaw, ale o innych rzeczach dla tej firmy. A Paweł tutaj konkretnie sięga do takiej praktyki znanej w starożytności. W drugim wersecie używa takich określeń jak opiekuni i rządcy. Jak pamiętamy, jeszcze tydzień temu mieliśmy inną osobę, która też była częścią służby, pedagog. Więc Paweł tutaj odnosi się, opisuje taką rodzinę, która miała dosyć sporą służbę. Pedagog to była taka osoba zajmująca się bezpośrednio dyscypliną dziecka, tak na co dzień. Opiekun nie na co dzień, ale też jakoś reprezentował interesy, też sprawy tego dziecka. A rządca to był człowiek, który zajmował się majątkiem. Dlatego tak wspólnie służyli wokół tego dziecka, dopóki ono nie weszło w dorosłość. I do tego momentu to dziecko miało ograniczone prawa do tego, co później miało być też jego. W zasadzie już w jakiś sposób do niego należało. To był majątek, który miał być przekazany temu dziecku. Ale żeby do tego doszło, to musiało osiągnąć konkretny wiek. Czytamy tutaj wyznaczony przez ojca. I to był taki ważny moment i wyraźny w starożytności, w różnych kulturach, kiedy dziecko wchodziło w dorosłość. W różnych kulturach w różny sposób to wyglądało, w różnym wieku. U Żydów i Greków w konkretnym jednym wieku dzieci wchodziły w dorosłość. Natomiast prawdopodobnie Paweł tutaj mówi o praktyce rzymskiej, bo w tym rzymskim świecie to ojciec zdecydował właśnie o tym, kiedy dziecko wchodzi w dorosłość. Tak jak Paweł pisze, kiedy ojciec wyznaczył ten czas, żeby wejść w dorosłość. To wtedy dziecko przejmowało majątek, wtedy nie potrzebowało już tych opiekunów ani rządców. I Paweł odnosi ten obraz do rzeczywistości przed przyjściem Chrystusa, werset trzeci. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Więc o jakim okresie i właściwie o kim tutaj Paweł mówi? Kto był tymi dziećmi? To wynika z tego, co pisze dalej. A pisze dalej o przyjściu Jezusa, więc chodzi o czas przed Jego narodzinami. No a w związku z tym chodzi o doświadczenie w szczególności Żydów z tego, jak żyli pod prawem. To też podobnie Paweł pisał w trzecim rozdziale. O tym, że przed przyjściem wiary prawo było tym, komu byliśmy poddani, czy Żydzi byli poddani temu prawu. Też chodziło tam właśnie o moment przyjścia Chrystusa. Natomiast tutaj Paweł pisze tak trochę tajemniczo, że byli poddani żywiołom tego świata. Słowo żywioł, ono oznacza taki najbardziej podstawowy element czegoś. Tak jak na przykład coś podstawowego, tak jak literę ABC w abecadle. I też można było używać tego słowa w różnych kontekstach, on miał różne znaczenia. Trochę może tak jak po polsku byśmy powiedzieli jakimś elementarzu albo abecadle. Czyli można mówić o różnych dziedzinach, na przykład w księgarni są książki, nie wiem, elementarz ogrodnika, elementarz rodzica, albo abecadło piłkarskie, albo abecadło aktorskie. Czyli takie podstawowe zasady, które rządzą jakąś dziedziną. Tak, to jest coś najbardziej podstawowego, elementarnego. Natomiast to miało jeszcze kilka innych znaczeń. A Paweł używa tego słowa jeszcze raz później, w 9 wersecie. I tam widzimy, że chodzi o elementy i rytuały ludzkich religii. Tam Paweł już bardziej pisze do pogan. I tak dla pogan żywiołami były, my też to znamy, bo mówimy o żywiołach takich jak powietrze, woda, ziemia czy ogień. To dla nich były takie najbardziej podstawowe elementy rzeczywistości, którą znali. Ale też gwiazdy, planety. Więc pewne takie materialne rzeczy, które jednak wiązały się w jakiś sposób z duchowością, z jakimiś bóstwami, dlatego że na cześć takich właśnie bóstw związanych z tymi żywiołami budowano świątynie, oddawano im cześć, obchodzono święta. To też później Paweł pisze w 8 wersecie o tym, że tam chodziło o jakiś kult pogański, że oni oddawali, służyli Bogom, temu, co nawet nie jest Bogami. Natomiast tutaj jeszcze na początku, w 3 wersecie Paweł pisze przede wszystkim o Żydach, a mimo tego używa tego samego słownictwa. I dla Żydów takim elementarzem było prawo mojżeszowe. I tutaj myślę, że może być ciężko na to połączyć. Prawo mojżeszowe, dane przez Boga, to nie są jakieś pogańskie zwyczaje. To nie jest oddawanie czci obcym Bogom. Więc jak to zrozumieć, jak to połączyć? Te żywioły, a jednak Paweł opisuje tymi żywiołami, że były właśnie prawa w ramach prawa Bożego. I żeby to zrozumieć, spójrzmy na list do Kolosan, na 2 rozdział, na 20 i 21 werset. Paweł też tam używa tego samego słowa właśnie żywioły. Kolosan 2, wersety 20-21. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Bo wiele przykazań dotyczyło właśnie takich elementarnych rzeczy jak jedzenie na przykład, że nie można było jeść tego czy tamtego. A Paweł mówi, że to nie ma znaczenia, jeżeli jesteś w Chrystusie. Że po co się trzymać tego podziału, jeżeli ma się Chrystusa. Nie tylko chodziło o jedzenie, chodziło także o konkretnie jakieś dni, jakieś święta. Też Paweł tutaj pisze w tym samym rozdziale o Nowiu Księżyca, o szabatach. Więc to były święta wyznaczane przez gwiazdy i księżyc, czyli przez żywioły. W tym sensie święta odnosiły się do tych żywiołów, że gwiazdy, księżyc także decydowały o tym, kiedy jest dzień, kiedy jest noc i kiedy jest jakieś święto. No i część prawa mojżeszowego właśnie wiązała się z takimi elementarnymi rzeczami, czyli z jedzeniem, z dniami tygodnia, miesiąca. Dlatego Paweł mówi, że Izraelici, że Żydzi byli w niewoli żywiołów tego świata. Czyli te żydowskie ceremonie, ich rytuały były takim niedojrzałym systemem. To trochę było tak jak te polecenia opiekunów i rządców. One były ważne do pewnego czasu. Tak jak dziecko uwalniało się z tego, kiedy wchodziło w dorosłość, tak podobnie było z prawem mojżeszowym. Bo to też było dane na pewien czas. Natomiast ważne, żebyśmy to też dobrze zrozumieli, dlatego że wiemy jednocześnie, że ani jedna kreska, ani jota sprawa nie miała przeminąć. Nie miały się zmienić, dopóki niebo i ziemia nie przeminą. Więc to nie znaczy, że prawo idzie do kosza, kiedy Jezus przychodzi. Natomiast nie wszystkie przykazania mają ten sam cel, czy miały ten sam cel, dlatego że część z nich była pewnymi obrzędami, ceremoniami, które wskazywały na Chrystusa. I taki cel właśnie mają te przykazania, które tutaj Paweł, do których się odnosi. Czyli te mówiące o pokarmach, te mówiące o świętach, o szabatach, o przepisach czystości, co jest czyste, co jest nieczyste. I właśnie list do Kolosan mówi o takich przekazaniach, że to były cienie rzeczy przyszłych. A rzeczywistością, na którą one wskazywały, był Chrystus. Czyli te ceremonie, one w jakiś sposób wskazywały na to, co później wypełniło się w Chrystusie. Czyli to nie był cel sam sobie, te przekazania, ceremonie, szabaty, jakieś święta, ale to wskazywało na to, co kiedyś wypełni, uczyni w swoim życiu przez swoją śmierć Jezus Chrystus. Tak chociażby Pascha, tak zapowiadająca też uwolnienie z niewoli grzechu. Jeżeli ktoś skupia się na tych cieniach, to znaczy, że nie dostrzega tej większej rzeczywistości, tej właściwej rzeczywistości. Nie dostrzega, że chodziło jednak o coś większego, ważniejszego, nie o to, żeby coś jeść albo czegoś nie jeść. Tak się akurat składa, że jesteśmy w okresie, kiedy część osób będzie wchodziła w okres Wielkiego Postu. Kilka dni temu najedli się pączkami, teraz jeszcze zagryzą śledziem, a na drugi dzień posypią głowę popiołem. I oczywiście post nie jest czymś złym, natomiast może być takim właśnie żywiołem, który zniewala i będzie tak wtedy, kiedy traktuje się to jako przymus. Kiedy na przykład ktoś powie, a takie jest nauczanie Kościoła katolickiego, że w środę popielcową nie możesz zjeść mięsa. Jeżeli to wiesz, że nie możesz, a to robisz, no to masz grzech ciężki. I to jest zniewolenie. To jest sprowadzanie chrześcijaństwa do kwestii jedzenia do właśnie takich zwykłych żywiołów tego świata. I to zniewala. Bo to mówi, że jeżeli coś zjesz, no to masz grzech. Więc to był okres dzieciństwa. Dzieciństwa, które zakończyło się wtedy, kiedy przyszło wypełnienie czasu. Werset czwarty. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał prawu. Więc widzimy tutaj, że Bóg ma jakiś kalendarz, że pewne rzeczy dochodzą do tego momentu, w którym mają się wydarzyć. I właśnie tak było, kiedy Jezus przyszedł na świat. To była pełnia czasu. Idealny czas, żeby przyszedł Chrystus. Na przykład idealny z powodu tego, że były dobre warunki do tego, żeby Ewangelia mogła się rozejść. To był czas, kiedy Cesarstwo Rzymskie panowało na wielkim terenie. Rzymianie budowali wiele dróg właśnie w całym imperium, więc Ewangelia mogła się później rozchodzić przez misjonarzy, którzy podróżowali po tych drogach. Język grecki scalał też narody. Różne narody posługiwały się tym samym językiem, więc nie było dużych barier językowych. Również to, że Żydzi byli rozproszeni po całym imperium. Budowali synagogi w różnych miejscach. To były też miejsca, do których naturalnie później apostołowie, uczniowie szli i tam w pierwszej kolejności głosili. Również to, że to był okres pokoju rzymskiego. Takiego czasu dłuższego, gdzie nie było wojen. To też pomagało temu, że nie zakłócało rozchodzenia się Ewangelii. Ale myślę, że nie chodziło tylko o taką dobrą logistykę dla Ewangelii. Myślę, że ważne jest także to, że od nadania prawa minęło już sporo czasu. Minęło kilkanaście wieków. I to był czas, w którym Żydzi mogli zobaczyć, jak im idzie to posłuszeństwo Bogu. No i wiemy, że nie wychodziło im to, że wszyscy zawodzili. Nie tylko zwykli ludzie, ale też królowie. Wiemy to, że czekali na króla, na władcę, który miał zaprowadzić wieczne królestwo. Ale jak czytamy Księgi Królewskie, Księgi Kronik, to widzimy ten zły, ten niedobry, ten grzeszy. Mało było takich królów, którzy byli posłuszni Bogu, a nawet jak byli dobrzy, to też mieli swoje za uszami. Zawodzili kapłani. Ostatnia księga Starego Testamentu, księga Malachiasza. To jest księga z zarzutami do kapłanów. Było też wielu fałszywych proroków. A ci, którzy akurat byli wierni, no nie byli słuchani z reguły przez Żydów. Więc cały naród był nieposłuszny. I ich grzechy prowadziły do niewoli, jako do takiej ostatecznej kary dla tego narodu. I w czasie ostatniej z takich niewoli prorok Daniel otrzymał zapowiedź, że będzie zmazana wina. Że te wszystkie grzechy ich, tak rozumiem to w tym kontekście, to one będą kiedyś zmazane. I nie będę wchodził w szczegóły tego proroctwa, bo jest dosyć skomplikowane. Jak ktoś chce zobaczyć, to jest Księga Daniela, rozdział 9, końcówka tego rozdziału. I tam jest pewien taki proroczy zegar. Tam Daniel usłyszał o 70 siódemkach, o pewnym czasie, który miał się wypełnić do zmazania tej winy. I właśnie ten proroczy zegar, ten kalendarz dopełniał się w czasie, kiedy Jezus przyszedł. Dlatego na przykład na początku służby swojej Jezus mówił to, co widzimy w Ewangelii Marka 1,15, gdzie widzimy, w jaki sposób głosił do tłumów. Marka 1,15 widzimy słowa Jezusa: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Wypełnił się ten proroczy zegar. Wypełnił się czas, więc Bóg wysyła swojego Syna. Więc Jezus był Synem Bożym, a jednocześnie urodził się, jak czytamy, jako człowiek z kobiety i podlegał prawu, żeby wykupić tych, którzy byli pod prawem. I to wszystko się ze sobą łączy i jest potrzebne. Jako człowiek musiał podlegać prawu, tym bardziej, że urodził się jako Żyd, więc podlegał wszystkim przepisom, które obowiązywały Żydów. A my potrzebowaliśmy dotknięcia od kogoś, kto wypełni właśnie całe prawo. Żeby był ofiarą bez skazy. I musiał zrobić to jako człowiek, żeby pośredniczyć między nami a Bogiem, ale musiał to zrobić także będąc Bogiem. Bo to Bóg miał przyjść ratunkiem, to On miał uwolnić, zbawić swój lud. I tylko Jego ofiara jako Syna Bożego, jako Boga w ciele ma nieskończoną wartość, więc może odkupić z grzechu wiele osób. I dzięki temu 5. Abyśmy usynowienia dostąpili. I tutaj Paweł mówi o takiej wspaniałej nauce o adopcji. O tym, jak Bóg czyni nas swoimi dziećmi. Bo Bóg posyła swojego Syna nie tylko po to, żeby nas uratować od największego zła, ale także, żeby obdarzyć nas największym dobrem. I to właśnie łączy się z tą nauką o adopcji. Jest wiele różnych sposobów, na które Biblia opisuje, co uczynił Chrystus, co Bóg uczynił w Chrystusie. Różne aspekty tego zbawienia widzimy na przykład w tym, co już widzieliśmy w tym liście, w nauce o usprawiedliwieniu, że Bóg uznaje nas za sprawiedliwych przez wiarę Chrystusa. Było też o odkupieniu, o tym, że Jezus wykupił nas z przekleństwa prawa, a teraz widzimy usynowienie, właśnie tą adopcję. I to greckie słowo usynowienia, ono jest połączeniem dwóch słów syn i umieścić. To można przetłumaczyć, czy oddać jako umieścić kogoś jako syna. Chodzi o umieszczenie nas w Bożej rodzinie. I nam pewnie adopcja kojarzy się bardziej z przygarnięciem do rodziny dzieci, które były sierotami, czy są sierotami, albo z dziećmi, które z innych też trudnych względów nie mają opieki swoich rodziców. I to są raczej adopcje dzieci w młodym wieku. I to jest wspaniały akt miłosierdzia. One też pokazują, co Bóg uczynił dla nas. Natomiast Paweł nie mówi o takiej praktyce. Paweł odnosi się do rzymskiej praktyki, do rzymskiej adopcji, która znacznie różniła się od tego, co my dzisiaj znamy pod nazwą adopcji. I myślę, że to może być pomocne zobaczyć dla nas, dlatego że to pokaże nam i pozwoli zrozumieć, na czym polega też adopcja, w której mamy udział. Dlatego, że Rzymianie nie adoptowali dzieci. Adoptowali z reguły mężczyzn mniej więcej w wieku od 20 do 30 lat. I to może nasunąć się pytanie, po co adoptować kogoś dorosłego? Bo dla nas adopcja jest przygarnięciem dzieci, po to, żeby móc się nimi opiekować. No dla nich to był sposób na znalezienie kogoś, kto przejmie rodzinny majątek. Dlatego adoptowano do rodzin zamożnych, no bo biedni no, nie mieli za bardzo powodu do tego, żeby się starać o jakiegoś następcę majątku. A do takich rodzin, które miały jakiś status w społeczeństwie. Nawet dla przykładu cesarze rzymscy też adoptowali czasem kogoś po to, żeby przejął władzę w cesarstwie. I adopcji dokonywano nawet wtedy, kiedy byli już jacyś synowie w rodzinie. Dlatego, że mogło być tak, że ojciec uznał, że żadne z dzieci no, nie nadaje się tak do końca do tego, żeby przejąć majątek rodzinny. Nie daje nadziei na to, że to dziecko, ten syn utrzyma status tej rodziny taki, jaki ona ma go w tym momencie. Więc szukano potomka poza rodziną i w takiej sytuacji płacono tej rodzinie za adopcję. Płacono za to dziecko, które miało stać się następcą, dziedzicem tej bogatszej rodziny. I to było przyjęcie na stałe do tej rodziny. I to pokazuje, że taki adoptowany syn, on był bardziej bezpieczny w tej rodzinie niż syn biologiczny. Dlatego, że można było się wyrzec biologicznego syna, można było go sprzedać do innej rodziny, ale taki adoptowany syn, on był tam na stałe. I można było także adoptować niewolników. I właśnie tak było z nami. O tym Paweł pisze w wersecie 7. Że już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. I to pokazuje właśnie ten cel adopcji. Przekazanie dziedzictwa. Dlatego szukano osób, komu można będzie przekazać majątek. To tak jakby właściciel firmy szukał jakiegoś sukcesora. Kogoś, kto w przyszłości przejmie cały biznes. Tak jakby szukał na przykład jakiegoś zdolnego studenta, którego zatrudnia i przyjmuje go także do swojej rodziny. Ale tutaj nie chodzi o jakąś tam firmę. Tutaj nie chodzi o jakiś tam ziemski majątek. Tutaj chodzi o dziedziczenie wszelkich błogosławieństw nieba. List do Rzymian w 8 rozdziale mówi o tym, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Czyli czeka nas udział we wszystkim tym, co do Niego należy. I skoro Bóg dał nam swojego Syna, to da nam także wszystko inne, czego będziemy potrzebować. Tak jak tutaj Galacjan 4:6 mówi, że częścią tego usynowienia jest także zesłanie ducha. Że Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych. I może czasem się zastanawiasz, czy jesteś dzieckiem Bożym. Może jakaś wątpliwość pojawia się w twoim życiu. To Duch Święty jest potwierdzeniem. O tym też czytamy w Rzymian 8:16, że Duch Boży świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jak to robi? Robi to przez to, że zmienia nas od środka. Dlatego, że dzięki Niemu, dzięki Duchowi Świętemu, my możemy umartwiać uczynki naszego ciała. Znów mówi o tym Rzymian 8:13. Jest to także Duch, który i w którym wołamy Abba Ojcze. To znowu w Rzymian 8:15 widzimy taką prawdę. I tutaj także widzimy podobną prawdę w Galacjan 4:6. Tutaj widzimy, że to Duch woła w nas. W Rzymian, że to my wołamy w Duchu, a tutaj, że Duch woła w nas. Co też pokazuje, że i my, i Duch Święty, i nasz Duch, i my to wspólne wołanie. On w nas to sprawia i my także wołamy, i On także w nas woła. To jest to wspólne świadectwo Ducha Świętego w nas. I to jest takie osobiste i czułe zawołanie do naszego Ojca w niebie. Bo Abba to jest aramejskie słowo na Ojca, słowo, które wyraża bliskość, co pokazuje, że usynowienie to nie jest tylko taka prawna zmiana w naszym życiu. To nie jest tylko legalny akt prawny ustanawiający nas synami i tyle, dostajemy dziedzictwo. To jest takie realne włączenie do rodziny. To jest uczynienie nas dziećmi Bożymi. To jest prawo do zwracania się do Boga jako do Ojca, kiedy wchodzimy z Nim w taką bliską relację. I Paweł pisze, że wołamy Abba Ojcze. Nie tyle mówimy, co wołamy. To jest takie słowo podkreślające intensywność tego zawołania. Emocje, które mogą towarzyszyć trudnościom. I to widzimy, że to może mieć związek z trudnościami, dlatego że są dwa inne miejsca, w którym pojawia się to słowo Abba w Nowym Testamencie. I pierwszy raz modlił się taki Jezus w Getsemane, w ogrodzie Getsemane, czyli tuż przed najtrudniejszym momentem w Jego służbie. Przed aresztowaniem, przed pójściem na krzyż. I także ponownie w Rzymian 8 pojawia się ten sam zwrot Abba Ojcze. I tam też szerszy kontekst mówi o jakichś cierpieniach. Tam czytamy chociażby, że jesteśmy właśnie współdziedzicami z Chrystusem, jeżeli tylko razem z Nim cierpimy. A potem jeszcze Paweł opisuje takie wzdychanie całego stworzenia nas i także Ducha Świętego w nas. Czyli nasze zachowanie w cierpieniu będzie pokazywać, czy mamy Ducha Świętego. Czy naszą reakcją w trudnościach jest czułe zawołanie do Boga, tak jak dziecko, któremu coś się dzieje i biegnie od razu do Ojca. Czy może trudności wywołują w nas złość? Czy może wołamy po prostu o Boże, tak jak ludzie mogą zawołać, ale nie ma w tym takiej relacji. Nie ma takiego zwracania się do Boga, takiego czułego i ufnego, że Bóg jest tym, który chce nam pomóc i wiemy, że nas kocha. Jeżeli mieliście takie doświadczenie, to pokazuje to właśnie to, że macie Ducha Świętego, że to jest działanie Ducha Świętego. Bo to On popycha do wołania do Boga w tych trudnościach. To On sprawia, że nie uciekamy w złość, że nie narzekamy, ale ufamy, że Ojciec będzie chciał nam pomóc. Jeżeli ktoś tego doświadczył, to nie powinno go nic odciągnąć i ciągnąć go z powrotem do wcześniejszego życia. Ale Paweł właśnie dlatego o tym pisze, bo były tam takie problemy. Dlatego, że Galacjanie wracali właśnie do życia w niewoli. Wersety 8 i 9. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemu znowu zawracacie do tych słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Więc Paweł wraca do pisania o tych żywiołach, natomiast tym razem pisze o poganach, bo mówi im, że oni kiedyś nie znali Boga. W taki sposób opisywało się pogan, że oni byli tymi, którzy nie znali Boga, a służyli tym, którzy nawet nie są bogami. My wiemy z dziejów apostolskich, że tam w jednym z miast Galacji nazywali Pawła Hermesem, a Barnabę Zeusem, mieli tam świątynię Zeusa, więc to było ich życie przed nawróceniem. Służyli komuś, kto nie był nawet Bogiem, ale potem poznali Boga, a raczej zostali przez Niego poznani. Więc Paweł podkreśla, że to Bóg pierwszy nas poznał, że On był tym, który miał inicjatywę. To On pierwszy nas pokochał. I to poznanie oznacza wejście w osobistą relację. Właśnie taką relację, w której Bóg staje się Ojcem. Czyli nie tylko uświadamiamy sobie to, że On istnieje i uznajemy ten fakt, ale stajemy się częścią Bożej rodziny i możemy do Niego wołać właśnie jak do Ojca. No i dlatego Paweł dziwi się, jak oni mogą teraz znowu poddawać się w niewolę. To jest tak, jakby dorosły dziedzic, który objął majątek, znowu chciał wracać pod opiekę tych opiekunów i rządców. To tak jakby wyswobodzony niewolnik, który wyszedł na wolność, z powrotem chciał trafić do tej niewoli. My to znamy z historii Izraela. Kiedy Bóg ich uwolnił, to widzieli Boże działanie, widzieli, że Bóg zsyłał plagi na Egipt, widzieli, że Bóg rozstąpił przed nimi morze, a jednak chcieli wrócić do Egiptu i znowu służyć Egipcjanom. Ale tutaj Paweł pisze do pogan i teraz ci poganie chcieli zacząć żyć jak Żydzi, bo uwierzyli pewnym Żydom, którzy mówili im, że konieczne do zbawienia jest przestrzeganie i poleganie na prawie. Ale tutaj Paweł opisuje te żydowskie praktyki religijne jak żywioły. Pisze w 10 wersecie o zachowywaniu dni, miesięcy, pół roku i lat, czyli tu chodzi o święta z kalendarza żydowskiego i te jednodniowe, i te dłuższe, i te, które obejmowały cały rok, na przykład rok szabatowy, rok jubileuszowy. Czyli to, co było ustanowione przez Boga, ale tutaj czytamy o tym, że to prawo może zniewalać, jeżeli ktoś używa go w niewłaściwy sposób. Więc tak jak kiedyś byli zniewoleni pogaństwem, tak teraz na nowo dawali się zniewolić, ale judaizmem. I Paweł nazywa to słabym i nędznym służeniem, słabym i nędznym żywiołem. Bo to było słabe, to nie miało mocy uwolnić. I to było nędzne, bo nie było w tym żadnego bogactwa. Nie dawało żadnego dziedzictwa. Więc prawo jest słabe i nędzne, bo nie może osiągnąć tego, co wiara. Jak dodamy do tego, że my jesteśmy słabi i nędzni, no to potrzebujemy czegoś, co jest, w czym jest moc i w czym jest bogactwo. Bo jeżeli polegamy na prawie, to jest taka sytuacja, jakby dwóch ubogich chciało się wspierać finansowo. No mogą to robić, próbować, ale no nie bardzo mają z czego sobie pomóc. Więc to jest taka krytyka powierzchownego spojrzenia na religię, takiego skupiania się na zewnętrznych formach, na strojach liturgicznych, na jakichś gestach, na ceremoniach, na dźwiękach, zapachach. Jeżeli to jest na pierwszym miejscu, to pokazuje, że nie ma nic więcej. Że to jest tylko fasada, za którą nic się nie kryje. To są tylko słabe i nędzne żywioły. Jest to też krytyka polegania na swoich zasługach. Na tym, że my czegoś przestrzegamy. I w taki sposób swoją wiarę z pewnego okresu życia opisał John Wesley, anglikański duchowny z XVIII wieku. On kiedyś był studentem w Londynie i tam współtworzył pewien klub nazywający się Świętym Klubem. I był święty dlatego, że oni skupiali się na pobożności. Codziennie czytali Biblię, modlili się, pościli, odwiedzali więźniów, dawali jałmużny. Ale mimo tego wszystkiego on bał się śmierci i wątpił w swoje zbawienie. I doświadczył tego i zobaczył to, kiedy on wypłynął jako misjonarz do Ameryki Północnej i została ich burza na oceanie. I wtedy był przerażony, a z drugiej strony był zdziwiony, dlatego że widział inne osoby, chrześcijan z duchu morawskiego, którzy śpiewali pieśni w czasie tej samej burzy. I zapytał się ich, czy oni się nie boją śmierci. I powiedzieli, że nie. Nie boją się śmierci dlatego, że ufają Chrystusowi. I to mu pokazało, że jemu brakuje czegoś bardzo podstawowego, I dopiero kiedy wrócił z czasu, kiedy był w Ameryce Północnej z powrotem do Anglii, to nastąpił u niego przełom. Dopiero wtedy zrozumiał, że usprawiedliwienie jest z wiary, a nie z tego, że on może sobie zasłużyć. I dopiero w przyszłości, później, z perspektywy czasu, on opisał ten okres, kiedy on był w tym świętym klubie. Kiedy tak bardzo skupiał się na pobożności, to powiedział o tym okresie, że miał wtedy jeszcze wiarę sługi, a nie wiarę syna. Że miał wtedy wiarę sługi, a nie wiarę syna. Właśnie tutaj nawiązując do tego fragmentu z Galacjan. Dopiero wiara syna daje pokój. Pozwala doświadczyć tego, czego właśnie brakowało mu wtedy, kiedy na tym oceanie nadrzeżał o swoje życie, o swoją wieczność. I oczywiście dobrze jest służyć Bogu. Mamy co robić. Natomiast kluczowe jest to, dlaczego to robimy. Dlaczego służy niewolnik? Niewolnik służy, bo się boi kary, bo ma poczucie obowiązku, bo chce otrzymać wynagrodzenie. Ale syn robi to dlatego, że ma przywilej być częścią Bożej rodziny i troszczy się o sprawę tej rodziny. Dlatego, że Bóg uczynił go swoim dzieckiem. Że oddał za niego swojego syna i posłał mu swojego ducha. Więc to jest różnica między wiarą i służbą syna, a wiarą i służbą niewolnika. Że motywacją nie jest strach z powodu tego, co może się wydarzyć, ale wdzięczność za to, co już Bóg uczynił. Bo możemy podobnie jak Wesley dbać o swoją świętość i to jest dobre, ale jeżeli to jest ta fasada, jeżeli po prostu zewnętrznie wyglądamy na chrześcijan i w tym jest nasza nadzieja, to odprawiamy tylko pogańskie rytuały. To nasza wiara nie różni się wiele od praktyk ludzi w innych religiach. To jest to, o czym Paweł tutaj pisze, że to, co było Bożym prawem, Paweł przedstawia jako żywioły, które zniewalają, jako wręcz pogański kult. To jest nędzne, dlatego że to pomija to, co uczynił Chrystus. I dlatego postawa Galatian wzbudzała w Pawle niepokój. W 11 wersecie napisał, że boi się, że trudził się dla nich na próżno. I on tutaj jeszcze ich nie przekreśla. To nie jest takie definitywne stwierdzenie, że to już koniec, że jego praca poszła na marne. On bardziej mówi o tym, pisze o tym, żeby wzbudzić z nich upamiętanie. Także rozwija to potem dalej w tym fragmencie. Na przykład w 20 werset mówi, że jest o nich zaniepokojony. Jest zakłopotany. I to jest powód powstania tego listu. Dlatego Paweł wykłada po kolei, czym Ewangelia jest, a czym Ewangelia nie jest. Do czego służy prawo, a do czego prawo nie służy. Dlatego, że prawo samo miało rolę sługi. Było jak służba, która miała nas pilnować, ale jeżeli ktoś ze służby robi Pana, to poddaje się w niewolę tego, co same jest słabe. Paweł tutaj nazywa to właśnie tymi żywiołami świata. Takimi prostymi zasadami, mówiącymi tego nie rób, to rób, ale które nie mówią, jak się uwolnić z grzechu. Wolność daje tylko zesłanie Ducha Syna Bożego i Ducha Świętego do naszych serc. Bo potrzebowaliśmy kogoś, kto sam podlegał prawu i kto wypełnił to prawo. Kto w ten sposób wyciągnął nas z niewoli i dał nam wejść do Bożej rodziny. Dał nam ten przywilej bycia adoptowanym. I nie po to, żeby teraz ponownie jakby traktować to jako drugą szansę. Że może teraz uda nam się zachowywać wszystkie reguły. Bo jeśli tak na to spojrzysz, to wracamy ponownie do tych żywiołów, do tych nędznych żywiołów. Bóg włączył nas do swojej rodziny, żeby dać nam dziedzictwo. I potwierdził to dając ducha swojego syna. Ducha, który przemienia nas od środka i który sprawia, że kiedy przychodzą trudności, nie uciekamy od Boga, ale biegniemy do Niego i wołamy Abba Ojcze. Amen.